Mam zagadkę dla was, bracia i siostry. Chciałbym, żebyście posłuchali fragmentu Słowa Bożego i powiedzieli mi, gdzie to jest zapisane i co to za fragment Słowa Bożego. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem dokładnie, kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Ktoś wie, gdzie to jest zapisane? Łukasz. Na samym początku Ewangelii Łukasza. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że w naszym gronie są czytelnicy Biblii i wiedzą, gdzie co jest zapisane. To dobry znak. Moi drodzy, wybrałem dzisiaj ten fragment Słowa Bożego. Jest to fragment Słowa Bożego, który mówi nam o sposobie przygotowania tych ksiąg biblijnych, jakie znajdują się w Piśmie Świętym. Jak to się działo, w jaki sposób one powstawały i czym kierowali się autorzy, którzy pisali te teksty. I chcę wam powiedzieć, że autor Ewangelii Łukasza, ale nie tylko Ewangelii, bo Łukasz napisał jeszcze jedną księgę, pamiętacie jaką? Dzieje apostolskie są autorstwa Łukasza. Łukasz to jest dość specyficzny autor, jeśli chodzi o Biblię, bo to jest jedyny autor, który jest z pogan. Łukasz nie był Żydem. Pochodził z pogan. W sumie rzeczy niewiele o nim wiadomo. W zasadzie jedna rzecz jest taka, myślę, powtarzana, znana, to, że on był z zawodu lekarzem, ponieważ Paweł apostoł w jednym z listów mówi o nim: umiłowany lekarz Łukasz. A więc był to człowiek jak na owe czasy wykształcony, pochodzący z innego środowiska, jeśli chodzi o tych autorów ksiąg biblijnych. I myślę, że to dla nas ma też duże znaczenie, ponieważ my też tutaj w dużej mierze nie jesteśmy Żydami, ale pochodzimy, mamy pochodzenie z pogan. Więc to autorstwo Łukasza i te jego dwie księgi, myślę, że dla nas są czymś takim istotnym i ważnym, że Bóg też docenia to środowisko z pogan i też znajduje się autor biblijny, który właśnie z tego środowiska pochodzi. Jak te księgi powstawały? No, pisali je autorzy rozmaici na papirusie albo na pergaminie. I one nie miały takiego kształtu, jak ja dzisiaj tu mam Biblię, ale możemy nawet zobaczyć, jak one wyglądały na ekranie. To jest jeden z takich świętych biblijnych tekstów. Widzicie, że on jest w rulonie. Tutaj mamy więcej takich tekstów ze Starego Testamentu. Można tutaj zobaczyć te wszystkie piękne księgi, jak one wyglądały kiedyś. Więc to był taki rulon, który nawijało się na takie specjalne rękojeści, ja bym powiedział, nie wiem, jak się to dokładnie nazywa. I pamiętam, jak byłem w synagodze i rozwinięto torę, to ją w ten sposób przewijano, że z jednego tego wałka nawijano na drugi wałek tą torę. I odnajdywano tekst, który chciano przeczytać. I do tego tekstu, żeby go przeczytać dokładnie, było takie urządzenie, które pomagało, taki wskaźnik, to się po hebrajsku nazywa jad, i to jest taki wskaźnik, którym dotyka się tej tory poszczególnych liter, jak się je czyta, tak żeby gdzieś coś nie pominąć. Żydzi ogromną wagę przywiązują do tych tekstów. Kiedy taka tora poprzez długie lata używania ulegnie jakiemuś zniszczeniu, to odbywa się pogrzeb tej tory i jest takie specjalne miejsce na cmentarzu, na Kirkucie, w którym dokonuje się tego pochówku tej zniszczonej części tej księgi. A więc podchodzi się do tego z wielkim szacunkiem, jeśli chodzi o Pismo Święte. I oto my mamy do czynienia dzisiaj z takim fragmentem Pisma z Nowego Testamentu. Nowy Testament został napisany w języku greckim, dokładnie w koine, to jest ta starożytna greczyzna. I Łukasz bardzo dobrze operował tym językiem. Te księgi są, jeśli chodzi o gramatykę, jeśli chodzi o zapis tego słowa tam zawartego, to widać, że to pisał człowiek wykształcony. I miał jakiś cel, żeby napisać te dwie bardzo ważne księgi, które znalazły się w Nowym Testamencie. Jeszcze może powiem, że te księgi zostały napisane, przynajmniej Ewangelia Łukasza została napisana w Cezarei około 60 roku. A więc to jest gdzieś 25-7 lat po ukrzyżowaniu Pana Jezusa i po Jego zmartwychwstaniu powstaje ta księga, którą pisze Łukasz w Cezarei. Prawdopodobnie znał Ewangelię Marka, bo bardzo dużo tych wydarzeń, które są opisane w Ewangelii Marka, znajdują się również w Ewangelii Łukasza. Ale wróćmy do tekstu i chciałbym jeszcze, żebyśmy spojrzeli na to słowo. I on zaczyna tak: skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, a więc on pisze, mając świadomość o kolejnej Ewangelii, o kolejnym opisie zdarzeń z życia Jezusa. Stąd to domniemanie, ta teza, że znał Ewangelię Marka na pewno, a prawdopodobnie mógł też i korzystać z Ewangelii Mateusza. Mamy tutaj napisane, jak on te wydarzenia opisywał, więc czym się kierował i skąd się wzięła cała ta jego wiedza, bo jak wiemy, on nawrócił się dopiero gdzieś w latach 40. po Chrystusie, Łukasz. A więc on nie był bezpośrednim świadkiem i obserwatorem tych wszystkich rzeczy, które działy się w życiu Jezusa. Prawdopodobnie nie widział Jezusa, ale miał dostęp do naocznych świadków. Miał dostęp do tych, którzy chodzili z Panem. I kiedy będziecie uważnie czytać Dzieje Apostolskie, to odkryjecie tam w Dziejach Apostolskich, że w którymś momencie Łukasz pisze, że on wraz z Pawłem jest w podróży. A więc on był uczestnikiem tych wydarzeń, które są opisane w Dziejach Apostolskich. Uczestniczył w którejś z podróży misyjnych apostoła Pawła i też to oczywiście się znalazło w Dziejach Apostolskich. A więc czytamy tutaj, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. A więc on miał wiedzę pochodzącą od samych apostołów i od wielu ludzi, którzy nawrócili się, widzieli Jezusa. Dlatego było mu to łatwiej opisywać. Więc on korzystał nie tylko z jednego źródła, jeśli chodzi o to, co zapisał w Ewangelii, ale korzystał z wielu relacji i to najbliższych współpracowników na niwie pańskiej, apostołów, sług bożych. Myślę, że to czyni to jego dzieło wyjątkowym, ponieważ jeśli korzystamy z świadectwa wielu osób, to umkną te rzeczy, które mogłyby sprawiać jakieś kontrowersje czy niejasności. Więc myślę, że waga tej Ewangelii jest tutaj bardzo duża, jeśli chodzi o ogromne grono osób, z którymi on dzisiaj byśmy powiedzieli, przeprowadzał wywiady i na podstawie tych wywiadów opisywał to potem. I czytamy tak tutaj. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Wszystko od początku przebadał, dokładnie i kolejno. I widać, że ta Ewangelia, jeśli chodzi o chronologię, jest właśnie w ten sposób ustawiona. W ten sposób jest napisana, że można odnieść takie wrażenie, że wszystko tu jest jakby chronologicznie poukładane po kolei. Choć są rzeczy, jeśli patrzymy na te Ewangelie synoptyczne, że u Łukasza może być to w innym miejscu niż na przykład w Ewangelii Mateusza. Ale widzimy, że to dzieło napisane niewątpliwie pod natchnieniem Ducha Świętego jest dziełem bardzo kompletnym, bardzo konkretnym. Widać, że to ktoś, kto pisał, włożył w to całe swoje serce i chciał komuś tą księgę zadedykować. Zadedykował ją Teofilowi. Jest tutaj napisane to imię. Nie wiemy konkretnie, kto to był, ten Teofil. Możemy jedynie domyślać się, ponieważ jest napisane dostojny Teofilu. A więc wielu skłania się ku temu, że to był jakiś dostojnik, dostojny człowiek, który był zainteresowany tym, co opisane jest w Biblii. Dotyczyło to pewnie tych przepowiedni starotestamentowych, które mówiły o przyjściu Mesjasza i nagle Łukasz bada, opisuje te sprawy i pisze, że to właśnie Jezus Chrystus jest tym oczekiwanym od tysięcy lat Mesjaszem, który miał przyjść na ziemię. To jest sedno tej Ewangelii. Opowieść o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest centralną postacią tej Ewangelii Łukasza. A kim był Teofil? No niektórzy powiadają, że Teofil to jest postać, która jest wymyślona na potrzeby literackie. A więc jest taką, byśmy powiedzieli, figurą literacką, ponieważ to imię Teo, to znaczy Bóg, file, miłość, a miłujący Boga. Teofil to inaczej miłujący, kochający Boga to imię znaczy. Więc jest też tak, ja wam o tym po prostu wspominam, jest też taka teoria, że mogła to być tego typu figura literacka ze względu na to, że ten wstęp, który zrobił tutaj Łukasz, to jest dokładnie taki sam wstęp, jaki robiono w starożytnych księgach. Kiedy starożytny pisarz sięgał po swoje pióro, po ten rysik, którym pisał księgę, to mniej więcej taki wstęp rozpoczynał jego dzieło. I ten wstęp do Ewangelii Łukasza jest zupełnie inny od wszystkich innych wstępów w innych księgach i Ewangeliach, które mamy opisane. Więc tutaj też warto o tym wspomnieć ze względów tych literackich. Jest to coś takiego bardzo ciekawego, że właśnie Łukasz, z drugiej strony nie dziwmy mu się, bo on wywodzi się z tej kultury pogan, Greków. I oni właśnie pisząc dzieło, pisząc księgę, robili mniej więcej taki wstęp do tej księgi, jakiej zrobił Łukasz do Ewangelii. I jest tutaj napisane dalej, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. A więc widać, że Teofil to był człowiek, który już się zetknął z dobrą nowiną, wierzący człowiek, tak to imię mówi, miłujący Boga, a to dzieło, które dedykuje jemu Łukasz, ma go ugruntować w wierze, abyś się upewnił w prawdziwości nauki. I moi drodzy, my dzisiaj czytając tą Ewangelię po 2000 lat, również to samo odbieramy, co Teofil. Myślę, że celem naszego studiowania Słowa Bożego jest to, aby się upewnić o prawdziwości nauki, jaką odebraliśmy, z jaką zetknęliśmy się w zborze. Dlatego czytamy Biblię w domu, dlatego ją rozważamy, dlatego sprawdzamy te wszystkie rzeczy i chcemy w ten sposób się rozwijać duchowo, chcemy pogłębiać swoją wiarę. I to jest piękny wstęp do Ewangelii Łukasza. I ta Ewangelia też zaczyna się zupełnie od czegoś innego. W żadnej innej z Ewangelii nie znajdziemy tekstu o Zachariaszu i o Elżbiecie. Ta historia, która tutaj jest opisana, to jest historia dotycząca nie Nowego Testamentu. To jest jedyna Ewangelia, której początek jeszcze dzieje się w czasach Starego Testamentu. Jezus jeszcze się nie narodził. Dopiero ma przyjść pół roku wcześniej, urodzić się jego kuzyn Jan Chrzciciel, którego tatą jest kapłan świątyni Pana Zachariasz i którego mamą jest bardzo bogobojna niewiasta, która pochodzi z rodu kapłańskiego, Elżbieta. I chciałbym może, bracia i siostry, żebyśmy sobie taką chwilę zrobili przerwy w tych naszych rozważaniach związanych z Ewangelią Łukasza i przenieśli się na chwilę, na kilka minut, chciałem was zaprosić, na taką wirtualną podróż po starożytnej Jerozolimie, po tych uliczkach wokół świątyni i żebyśmy sobie zobaczyli samą świątynię, bo dalsza część Ewangelii Łukasza dzieje się właśnie tam, w świątyni jerozolimskiej. A więc zapraszam was na ten film kilkuminutowy. Żydzi byli zachwyceni, kiedy, pamiętacie, poszli uczniowie z Panem Jezusem na Górę Oliwną. Wtedy było widać w blasku słońca tą świątynię i ta złota brama odbijała refleksy słoneczne. To był jeden z siedmiu cudów antycznego świata, świątynia w Jerozolimie. I oto dalsza część tej naszej opowieści właśnie ma miejsce na terenie tej świątyni. I czytamy tam: za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Arona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. I oto pojawia się Zachariasz. Czytamy, że on jest kapłanem i że był w jednej z 24 zmian kapłanów, którzy przychodzili dwa razy po tygodniu w ciągu całego roku, a więc dwa razy w ciągu roku po jednym tygodniu jedna zmiana kapłańska prowadziła służbę na terenie świątyni. Taka zmiana liczyła około 300 kapłanów. I Zachariasz był w jednej z tych zmian, przyszedł do świątyni Pana, przygotował się odpowiednio, musiał wszystkie odbyć ablucje, oczyszczenia, żeby w ogóle wejść do świątyni, żeby tam złożyć kadzidło, to musiał zdjąć buty. Kapłani boso chodzili tam właśnie w świątyni, żeby nic nie wnieść nieczystego tam do tego miejsca. Czytamy, że Zachariasz sprawował służbę i stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmian, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, aby wejść do świątyni Pana i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Spośród tych 300 kapłanów, a raz, jedyny raz w życiu był losowany kapłan. Spośród nich raz, jedyny w życiu mógł to sprawować, że mógł wejść do świątyni, żeby złożyć tak zwaną ofiarę kadzidlaną. Tam widzieliście na tym filmie tą bramę, te złote drzwi, które miały wysokość 35 metrów. 20 kapłanów potrzeba było, żeby uchylić, żeby otworzyć te drzwi wiodące do miejsca świętego w świątyni. I tam, w tym miejscu świętym w świątyni, był ołtarz kadzidlany. Była menora, kapłan, który przychodził, żeby w świetle tej menory złożyć ofiarę z kadzidła, którą składano rano i wieczorem. I los padł, że z tej zmiany Abdiasza Zachariasz miał złożyć taką ofiarę. Wyobraźcie sobie, jakie to musiało być przeżycie jego. On raz w życiu to robił i on wtedy wchodzi do tego miejsca, żeby rzucić kadzidło na ten ołtarz i żeby zapalić to kadzidło dla Pana, żeby uniosła się wspaniała woń wewnątrz tej świątyni Pana. I oto Zachariasz wchodzi tam, do tego miejsca. I coś niesamowitego się dzieje, ponieważ on ujrzał w tym miejscu anioła. Spotkał, pamiętacie, jak się ten anioł nazywał? Gabriela. I doszło między nimi do rozmowy. Doszło do wspaniałej rozmowy o tym, co miało się stać w dalszej części życia Zachariasza. A to dotyczyło narodzin jego syna Jana, Jana Chrzciciela. I Zachariasz długo nie wychodził tam. Więc zwykle kapłan składał tą ofiarę i wychodził na zewnątrz i stawali kapłani przed ludem i wypowiadali wtedy błogosławieństwo. To znacie to błogosławieństwo. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię szczerze i tak dalej, i tak dalej. Wtedy było wypowiadane nad ludem całym, który był zgromadzony w świątyni. I Zachariasz wyszedł, ale nic nie mówił. I się zorientowali, że miał widzenie. Niesamowite doświadczenie. Pewnie nie spodziewał się tego, że przyjdzie anioł, żeby z nim porozmawiać o dalszych rzeczach, które mają się wydarzyć w jego życiu. Że ma się narodzić Jan, który będzie prostował drogi, ścieżki, przygotowywał na spotkanie z samym Mesjaszem i Jezusem Chrystusem. To przepiękna zapowiedź tego, co się ma stać. Sedno Ewangelii, narodzenie Jezusa Chrystusa i Jego służba. W takich niesamowitych okolicznościach, któregoś dnia Zachariasz wylosował, że on wejdzie do samego miejsca świętego i złoży ofiarę kadzidlaną, ale nie spodziewał się, że anioł przemówi do niego. Ten sam anioł, który będzie mówił do Marii w Nazarecie, anioł Gabriel, zapowiada cały ten niezwykły ciąg niesamowitych wydarzeń, które wpłyną na dzieje całej ludzkości, nie tylko na dzieje Izraela. Ale dzisiaj, bracia i siostry, to, co wydarzyło się w tamtych czasach, ma ogromny wpływ na nas i na ludzi, którzy nas otaczają. Dziś dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy nadzieję w sercu, mamy zbawienie, mamy dostąpienie Bożej łaski i miłosierdzia, odpuszczenia naszych grzechów. Dzisiaj możemy spoglądać w przyszłość z nadzieją, nie z lękiem, ale z wielką, ogromną nadzieją, bo naszą nadzieją jest Jezus Chrystus, nasz Pan, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca w niebie i tam króluje i jest Panem Panów i jest Królem Królów. Niech będzie błogosławiony na wieki. Alleluja! Podziękujmy za to Panu. Wstańmy, bracia i siostry. Pomódlmy się. Podziękujmy Panu.